Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, mili państwo. Już naprawdę dawno nie było tak, żebym miała kilka pomysłów na raz na odcinek, a dzieje się tak tym razem. Niemniej tę klęskę urodzaju, oczywiście te pozostałe dwa tematy, nieco bardziej, że tak to ujmę, pogodne w swoim brzmieniu, zrealizuję w nadchodzącym czasie, ale tym razem tę klęskę urodzaju rozwiązuje moje samopoczucie, bo mam PMS i szczerze powiedziawszy mam smaczka na taką małą tyradę, na mały PMS rant o miejscu, które mi i pewnie wielu z was nieźle zalazło za skórę, a dzięki któremu, i to jest cały paradoks, właśnie tu do was gadam. Powiem wam, że jak sobie czasem wędruję po sieci, czytam to, co jest tam napisane, oglądam, co mi tam się wyświetla, to mam pewną bardzo precyzyjną fantazję. Otóż wyobrażam sobie wtedy internet jako jedno wielkie pomieszczenie, w którym mam możliwość stanąć na samym środku z megafonem w tłumie ludzi i wrzasnąć: ogarnijcie się do jasnej cholery. Weźcie sobie oczywiście cały ten odcinek w duży cudzysłów, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie sposób dopasować miejsce, w którym przebywa chyba obecnie ponad 5 miliardów ludzi do własnego widzimisię, ale dzisiaj sobie od razu ostrzegam, trochę tutaj pomarudzę. Jeśli macie ochotę, możecie pomarudzić ze mną, to czasem jest bardzo przyjemny proces. I oczywiście możecie się też ze mną kompletnie nie zgadzać, zachęcam jednak do kultury wypowiedzi, jak zwykle zresztą. Mam dzisiaj narzekać chęć i nic mnie nie powstrzyma. No i mam nadzieję, że przy okazji będę narzekała na tyle interesująco, że wam miło się będzie tego mojego gadanka dzisiejszego słuchać. Zapraszam zatem do odcinka, w którym opowiem wam o internetowych zjawiskach, które mnie absolutnie przerażają, wkurzają, wprawiają w osłupienie i przez które mam ochotę czasem z tego internetu uciec. A na samym szczycie piramidy są sekcje komentarzy portali społecznościowych. Powiedzcie mi, może się mylę, może, nie wiem, zrobiłam się bardziej wrażliwa, chociaż wydaje mi się, że na przestrzeni lat dzieje się kompletnie na odwrót i jednak sobie wyrabiam jakiś pancerzyk, ale czy ludzie są coraz bardziej wredni? Mają, nie wiem, coraz większą potrzebę krytykowania, umniejszania, podcinania skrzydeł dla jakiegoś kompletnie niezrozumiałego dla mnie poczucia, w zasadzie nie wiem czego, nie wiem co się wtedy czuję. Satysfakcję? W ogóle hejter. Pamiętam, że na początku to słowo było dla mnie mocne. Na początku, rozumiem, w momencie, w którym zaczęły się pojawiać te wszystkie pierwsze kampanie społeczne dotyczące hejtu w sieci, to było dla mnie mocne. To znaczy kojarzyło mi się z jakimś odsetkiem użytkowników, taką najbardziej wypaczoną z tej całej grupy osobą, pewnym marginesem. Wiecie, jak na przykład stalker, nie? Stalker to jest osoba z jakimś odbiegającym od normy systemem cech, wartości, które czynią ją albo jego niebezpiecznym, a które są postrzegane w kategoriach anomalii, prawda? I dla mnie hejter też był taką figurą. Trochę jak właśnie z jakiejś wspomnianej przed chwilą kampanii społecznej, chłop w kapturze w piwnicy u mamy, który nie ma własnego życia, więc chce zatruć się innym. Ale tego obecnie jest zatrważająco dużo. I nie mam pojęcia, być może to jest jakaś moja wyssana z palca diagnoza, ale zaobserwowałam taki wzrost tej takiej mocnej polaryzacji w komentarzach w internecie w dobie pandemii, że jak ludzi się zamknęło w domu, to się nauczyliśmy bardzo dziwnie ze sobą komunikować i na chwilę obecną tak dużo osób wylewa swoje wiaderko pomyj, że dochodzę do wniosku, że po pierwsze, primo, zrobiła się z tego jakaś dziwna moda, jakiś sposób na spuszczanie ciśnienia po pracy do kolacji, nie mam pojęcia, a po drugie, przy takiej ilości tych krzykaczy, tak ich nazwijmy, ja muszę jakiegoś znać osobiście. To jest taka moja jakaś dziwna refleksja, że kiedy jestem w grupie, dużej grupie osób, to się zastanawiam, kto może być kimś takim. Muszę się z przynajmniej jedną taką osobą widywać na co dzień i być kompletnie tego nieświadoma i aż mnie skręca na tę myśl, bo ja się zwyczajnie takich zachowań brzydzę. No i teraz pewnie ktoś z was stwierdzi, że robię z igły widły, że internet, że wolność słowa, że każdy ma prawo do wypowiadania własnych opinii i tak dalej. Ja powiem wam, że ja w dupie mam takie opinie, wiecie? bo kokardy mam tego słynnego, to jest internet, w internecie każdy ma prawo wyrażać własne zdanie. Ubliżanie, wyzwiska, podcinanie skrzydeł, krytyka z dupy, która z konstruktywną niewiele ma wspólnego, pasywno-agresywne jakieś przemądrzanie się na tematy, o których cały nic się wie, stały się jakimś nowym internetowym językiem i znowu, ja się tego brzydzę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ja z tym nie wygram. Wiem, że zawsze będą ludzie, którzy będą potrzebowali pokrzyczeć sobie na kogoś, szczególnie w miejscu, które pozwala im na absolutną anonimowość, ale niech nikt do jasnej anielki nie mówi mi, że to jest normalne. Kiedyś wśród znajomych w takiej sytuacji około posiadówkowej wyraziłam swoją opinię właśnie na temat tego potoku szamba, które obecnie toczy media społecznościowe i usłyszałam, daj ludziom być ludźmi. Co proszę? Że ludzie mają naturalną potrzebę wyrażania własnej opinii, kiedy im coś nie leży i że to jest okej. Na tym polega internet. Słucham? Jeśli to jest normalne, to dlaczego nikt nie podchodzi do kogoś, nie wiem, otyłego na ulicy i nie wyzywa go od wielorybów? Albo nie mówi, najpierw schudnij, później wychodź z domu. Dlaczego? Dlaczego ludzie nawet w bardzo nerwowych sytuacjach, nie wiem, podczas randomowej stłuczki nie życzą sobie śmierci? Przecież w internecie to jest takie proste. Dlaczego? Przecież to jest normalne. Przecież to jest normalne, że, nie wiem, kobiecie z dzieckiem powinno się wykrzyczeć, żeby ogarnęła kaszojada tylko dlatego, że biedak się rozpłakał w miejscu publicznym, nie? No bo to jest normalne tak mówić. To jest ludzkie, tak? Skoro masz taką potrzebę, to należy ją zrealizować. Bo przecież jesteś człowiekiem, więc masz prawo mówić, co chcesz, bo na tym polega wolność słowa. No właśnie, to też jest ważne, że normy społeczne w internecie i w realu są, nie wiedzieć czemu dla mnie, kompletnie różne. Ja nie mam zamiaru teraz odpierniczać tutaj świętej i twierdzić, że nigdy nie miałam do nikogo pretensji, kocham każdego i żadna zła, pogardliwa, brzydka myśl pod adresem drugiej osoby nigdy nie krążyła mi po głowie. Oczywiście, że krążyła. Ale nie ma ujścia, bo po pierwsze normy społeczne, mój kodeks moralny, który się u mnie nie rozdziela między ekran a rzeczywistość, nakazuje mi milczeć, a po drugie nie mam pełnego kontekstu. Nie mam pełnego kontekstu danego zjawiska, danego zachowania, tak? Danej sytuacji. Dlaczego ludzie nie potrafią tego zrozumieć? Wy mi powiedzcie, dlaczego ludzie nie potrafią tego zrozumieć? W ciągu kilku sekund na takim Instagramie, YouTubie czy innym TikToku są w stanie orzec, że jesteś w ciąży, że jesteś na coś chory, że jesteś zły i niemiły, że sobie w życiu nie radzisz albo radzisz sobie za bardzo i na pewno ktoś ci pomógł, bo sama byś sobie przecież tak nie poradziła. Na podstawie jednego zdjęcia, jednego wpisu, ale niech tam, niechby i całego profilu na Instagramie, to wciąż jest tylko jakiś wyrwany z kontekstu wycinek rzeczywistości. I ja bardzo przepraszam, że się tak emocjonuję, ale chyba sama dzisiaj, szczególnie w tym dniu, w miesiącu, potrzebuję jakiegoś takiego ujścia, dlatego że słuchając na przykład różnych podcastów dotyczących sieci, tego co się dzieje, różnego rodzaju dram, bla bla bla, mam wrażenie, że wszyscy zaczynają to traktować jako nową normę, że po prostu ludzie w internecie tacy są. Ale ja nie jestem w stanie tego pojąć, nie jestem w stanie tego objąć rozumem, jak ma być to jakąkolwiek normą, gdzie przechodząc do sieci przestajemy być ludźmi, a zaczynamy być orkami. Te komentarze bardzo zdecydowane w swoim brzmieniu, uderzające w daną sytuację jako reprezentację szerszego kontekstu, w ogóle najchętniej całego jestestwa danego twórcy, bo nikt nie mówi o tobie w kontekście jakiegoś jednego zachowania, tylko zazwyczaj, że po prostu ty jesteś tępa, głupia, brzydka i tak dalej. To w ogóle to przekonanie w sposobie formułowania tych komentarzy, jakby się pozjadało wszystkie rozumy, jak dla mnie, jest zatrważające i sorry Gregory, jest przejawem głupoty. Ludzie w internecie są głupi. Nie wszyscy i nie zawsze. Albo inaczej, ludzie są głupi in general, jako szara masa. Nie jako jednostka, tylko po prostu jako szara masa, jako gatunek. Ale przez ten zanik norm społecznych w sieci mam wrażenie, że mogą tę głupotę zaprezentować w pełnej krasie, strzelając ślepakami w postaci hejtu, opinii wyssanych z palca i jak to leciało? Konstruktywnej krytyki, która, jak już mówiłam, z jakąkolwiek konstruktywnością nie ma nic wspólnego, bo żeby coś konstruktywnego napisać, trzeba umieć przede wszystkim złożyć zdanie, czasami wielokrotnie złożone, a i tego czasem brakuje. Mój Boże, jak ja nie cierpię ludzi, powiem wam, nie cierpię ludzi i uwielbiam i nie cierpię jednocześnie. I to jest chyba w ogóle kwintesencja mojej obecności w sieci. Myślę, że nas wszystkich. To jest istota internetu, który pozwala robić rzeczy dobre i wielkie, takie, że aż ściska w gardle ze wzruszenia i dokładnie w tym samym czasie na przykład kogoś zniszczyć. Taki trochę żywioł, który dawno nam się wymknął spod kontroli, a w którym nie wiedzieć czemu postanowiliśmy zamieszkać, bez którego oddychać nie sposób. I to jest kolejna rzecz, która niemiłosiernie mnie tutaj drażni. Poziom naszego uzależnienia. I o ile w poprzednim podpunkcie trochę ręce umywałam, bo ja po prostu nie mam takich zapędów, żeby komuś wbić szpilę w internecie, to jak tam ręce umywałam, tak tutaj mój, wasz, nasz poziom uzależnienia od tego dziadostwa kompletnie wymyka się spod kontroli. I ja jestem ostatnia, żeby twierdzić, że kiedyś to było, ludzie ze sobą rozmawiali i patrzyli sobie w oczy. Ja lubię internet. Znaczy, nienawidzę zgodnie z przebiegiem dzisiejszej narracji, ale i lubię również, bo daje wolność, jakiej w zasadzie nasz gatunek nie zaznał nigdy wcześniej, ale i kompletne zniewolenie. I tu znowu wracamy do tego kretyńskiego paradoksu, tego miejsca, w którym tkwimy. Ja się, powiem wam, czuję dosłownie jak zombie momentami. Mam dziury w pamięci spowodowane napadami scrollowania za każdym razem, kiedy sięgam po telefon. Dajcie znać, czy też tak macie. To jest chore, kochani, to jest absolutnie chore, że chcąc sprawdzić jedną małą rzecz, dajmy na to pogodę na jutro, na zupełnej nieświadomce ląduję w labiryncie postów, reelsów, TikToków, artykułów i hukwiczego jeszcze, bo ja jakiej połowy, 90% tego, co widziałam, kompletnie po takim przelocie nie pamiętam. Nie wiem, może to jest moje ADHD i ono mi tak pamięć czyści, ale mniemam, że wszyscy mamy obecnie mniejszy lub większy problem z utrzymywaniem uwagi. Nawet nad tym, co w zasadzie właśnie tej uwagi nas pozbawia, czyli nad treściami internetowymi. To jest śmietnik. To jest chaos, do którego zresztą ja się przyczyniam, bo przecież jestem twórcą treści internetowych. Kamieniem teraz nie rzucę, bez winy nie jestem. Ale gdybyśmy tak umieli z tego korzystać mądrze, to jest mrzonka, ja wiem, ja doskonale wiem. Bawi mnie to gadanie o tym, że kiedyś maszyny nas zniewolą, że nam chipy wszczepią i będziemy niewolnikami technologii, marionetkami w rękach tych wszystkich Masters of Puppets, o których możemy posłuchać w każdym filmie z żółtymi napisami na YouTubie. Mamy wtedy w głowach, przynajmniej ja mam w głowie wtedy jakąś taką apokaliptyczną wizję, jak z obrazów Beksińskiego, wiecie, takie zgarbione ludzkie sylwetki podążające w narzuconym im kierunku, puste spojrzenia. Ale motyla noga, czy to już się nie dzieje? I to od dawna? Już abstrahując od przeróżnych teorii foliowych dotyczących rządów światowych, które sterują naszymi mózgami i innych takich, ale hej, jeśli jedziesz teraz tramwajem, zróbmy sobie ćwiczenie. Jeśli teraz jedziesz tramwajem, albo stoisz na przystanku, albo jesteś na lotnisku i czekasz na swój samolot, bardzo ci tego życzę, najlepiej na jakieś wczasy, oderwij wzrok od ekranu i się rozejrzyj. Co widzisz? Wszyscy, kurde, toniemy jak jeden mąż w tych prostokątach i powiem wam, że ja to jest przerażające, ale ja pomału przestaję z tym walczyć. To znaczy staram się ograniczać ten czas ekranowy, ale widzę, że z roku na rok staje się wobec tego coraz bardziej bezsilna. I nie chcę teraz zabrzmieć jak dinozaur, a zresztą jak zabrzmie to trudno. Niemniej ja się naprawdę jednocześnie martwię, ale i trochę jestem niezdrowo ciekawa, jak będzie wyglądał rozwój kolejnych młodszych pokoleń, takiej generacji alfa na przykład, czyli dzieciaków, które teraz są w podstawówce i w zasadzie nie pamiętają już świata innego niż tego ściśle związanego z internetem. Bo generacja Z tak jest mocno skomputeryzowana, ale wciąż sąsiadująca z nami milenialsami, którzy bardzo często zresztą stanowią ich rodzeństwo. No i rodzice zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj też należą do tego mniej skomputeryzowanego starszego pokolenia w dużej mierze. A to również robi swoje, tak? Jeżeli fundamenty są takie, a nie inne. Za to generacja alfa, czyli de facto pokolenie wychowane już przez moje pokolenie, bardzo, bardzo jestem ciekawa. I w sumie to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnej części mojej tyrady, która pierwotnie miała zupełnie inną kolejność, bo według moich notatek to jest ostatni punkt, ale skoro już pojawiły się hasła dotyczące pokoleń, to powiem wam szczerze, że męczy mnie na maksa ta wielka wojna generacji Z i milenialsów. czasów i to wywlekanie sobie różnic, głównie ze strony tych pierwszych, bo oczywiście każdemu młodszemu pokoleniu się wydaje, że tworzy coś nowego i lepszego i jest w ogóle najlepszym pokoleniem w całych dziejach ludzkości, ale na litość boską, dlaczego osoby dosłownie o kilka lat od was starsze są traktowane jak żywe skamieliny? 5 lat, albo nawet 10 lat, mija w mgnieniu oka. Przysięgam wam. Dlaczego 30 to jest jakiś koniec świata w tym momencie? Koniec świata, zdrowia i życia. Kurde bele. Już bez przesady. I tak samo bez przesady chcę zakrzyknąć, kiedy nasze pokolenie obrusza się na trendy dyktowane przez pokolenie Z. Biodrówki, rybaczki, szerokie paski, nosiliśmy to zanim się urodziliście. Ja mam wrażenie, że wszyscy zapominamy o cykliczności trendów, a te koszmarne rybaczki, które teraz wracają do łask, były modne w latach 2000, ale wcale ich nie odkryliśmy, bo tak samo modne były w latach 60, a mężczyźni popylali w nich w baroku. Nic nie wymyśliliśmy, kochani, ani my, ani generacja Z. Wszystko już zostało wymyślone. Poza tym mam taką, myślę, że ciekawą, z mojego punktu widzenia przynajmniej, obserwację, że w tej potyczce właśnie między naszymi pokoleniami bardzo często wywlekane są jakieś stereotypy. I to nie jest prawdziwy obraz danego pokolenia, tylko to, co w tamtym czasie robiło się w internecie. Czyli dla przykładu moje pokolenie jest szkalowane za dziwnie zaczesane włosy, tatuowanie, oczywiście to są jakieś przykłady takie na wyrywki, nie? Tatuowanie sobie małego wąsika na wewnętrznej części wskazującego palca, nie wiem, czy to kojarzycie. Tak się robiło, Właśnie ja to widziałam tylko w internecie, ale że ludzie sobie tatuowali mały wąsik i jak się przykładało palec wskazujący nad górną wargę, to wyglądało się jak z takim małym dorysowanym wąsikiem. Kretyńskie na maksa. Albo nie wiem, wszelkie przejawy szeroko rozumianego hipsterstwa też są przyczepione na stałe do naszego pokolenia. Śmiane jest głównie z języka internetowego, tak? Starych memów, slangów, które często nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, bo były tylko, tak, mega cringe'ową, ale wciąż wyłącznie internetową laurką naszego pokolenia, które wówczas, bo teraz jest bardzo dużo twórców, ale wówczas reprezentowała jakaś dosłownie garsteczka ludzi. No i jak sobie o tym pomyślałam, to sobie weźcie teraz, pomyślcie o tym, co wyciągnie Z-kom generacja alfa przy obecnym bogactwie najróżniejszych internetowych, często gęsto debilnych trendów. Just saying. Może być ciężko, ale koniec końców to po prostu męczy, mnie męczy, że w internetowej dyskusji jest się traktowanym jak stary piernik, mając lekko po 30, tak jakby to 30 było jakąś granicą, za którą nie ma nic. Nawiasem okazuje się, że jest tam właśnie wszystko, czego nie było wcześniej, ale to opowieść na zupełnie inny odcinek. A teraz pozwólcie, że się trochę przypingolę do mojego pokolenia, dokładniej do robienia kontentu na dzieciach. I ja wiem. Iga, nie idź tą drogą. To jest oczywiście moje zdanie i oczywiście, to chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało, ja doskonale rozumiem ten mechanizm. Wydajesz na świat stworzenie tak piękne i doskonałe i to z mojej strony nie jest żadna ironia. Wiem z opowieści mojej mamy czy koleżanek, że swoje dziecko uważa się za bóstwo i to jest absolutnie wspaniałe i absolutnie piękne. Więc wydajesz na świat babyka, który wygląda jak gwiazda z nieba, jak jakieś w ogóle stworzenie z innej planety i chcesz pokazać je światu, chcesz się ze światem dzielić waszymi chwilami, pięknymi ubrankami, innymi gadżetami, bo to wszystko również dla ciebie jest nowe i niesamowicie ekscytujące, a obecnie w internecie działamy tak, że jak jest coś ekscytującego w naszym życiu, to chcemy to pokazać, ale kurza twarz. Ja osobiście, znowu podkreślam, ja osobiście mam problem z pokazywaniem dzieci w internecie. I w ogóle w mojej głowie istnieje jakieś takie przedziwne rozgraniczenie, najprawdopodobniej kompletnie niesłuszne, ale że dopóki dziecko jest noworodkiem, dla mnie wszystkie noworodki wyglądają tak samo, ja wiem, że rodzice mają inaczej, tak, jego dziecko jest wyjątkowe i inne od reszty, dla mnie wszystkie noworodki wyglądają identycznie i dopóki wyglądają identycznie, to jeszcze nie mam jakiegoś większego problemu, jak ktoś wrzuci swoje dziecko do sieci, ale kiedy już ten mały człowiek zaczyna wyglądać jak człowiek, w sensie wykształcać jakieś określone cechy, no to kurde, nie wiem. Na ten temat w sieci trwa obecnie spora dyskusja i zdaję sobie sprawę z tego, że zdania są mocno podzielone. Ja mam uczucia mieszane, może tak. A kiedy widzę, jak rodzice występują z dziećmi w takich wyraźnie wyreżyserowanych scenkach, dajmy na to na Instagramie czy na TikToku, to moje uczucia są jeszcze bardziej mieszane. I Wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że ja zwyczajnie wiem, jak to wygląda z tej drugiej strony. Jak się coś nagrywa. Że jak się coś nagrywa, to czasem trzeba coś powtórzyć. Czasem wiele razy. Czy dziecko się na to zgadza wobec tego, czy jest zmuszane na przykład? Czy w czasie, kiedy tata lub mama chcą nagrać stories reklamowe, to dziecko nie wolałoby być po prostu dzieckiem? Się pobawić? Już pomijam kwestię bezpieczeństwa, o której jest obecnie najgłośniej, bo de facto jest to najważniejsza i w internecie szaleńców nie brakuje. W ogóle ktoś w ramach właśnie tego tematu, i zabijcie mnie w tym momencie, nie przypomnę sobie, kto to był, zwrócił uwagę, ile na TikToku w porównaniu do... zabrzmi to, jak powiem wam tę myśl, to w pierwszym momencie może zabrzmieć jak teoria spiskowa, ale wysłuchajcie ją do końca, zostawcie sobie w głowie, niech trochę sobie poleży i sobie w pewnym momencie uświadomicie, że może być coś na rzeczy. Ile na TikToku w porównaniu do innych filmików jest zapisów scenek z udziałem dzieci? Tam jest taki znacznik w prawym dolnym rogu, ile dana rzecz została zapisana, taka zakładeczka, taki proporczyk. I to jest czasem filmik, że po prostu... rodzice nagrywają, jak dziecko coś robi, nie wiem, bawi się, bez żadnego kontekstu, żartu, jakiegoś podpisu zabawnego, a zapisy są w tysiącach. Po co to komu? Ja nie mam w ogóle potrzeby zapisywania sobie jakiegoś obcego dziecka, jeżeli to jest w ogóle pozbawione żadnego jakiegokolwiek kontekstu. I oczywiście cały czas, wiecie, w przypadku tego punktu cały czas prowadzę ze sobą jakąś wewnętrzną dyskusję, czy potrzebnie go poruszam, czy może niepotrzebnie, czy może przesadzam, ale może wcale nie przesadzam. Biorąc pod uwagę, ile jest osób w internecie, z dużym prawdopodobieństwem jest ktoś, kto ma nieczyste intencje. I znowu, nie mnie oceniać. Nie mam dzieci, ale jeśli kiedyś mi się jakieś wydarzy, to na pewno wejdzie sobie do sieci wtedy, kiedy ono uzna za słuszne i kiedy ja uznam, że może o sobie w tej sferze decydować, a nie wtedy, kiedy jakiś tam reklamodawca sypnie mi groszem. Nie dziękuję. O, no dobra, może teraz troszeczkę wyluzujmy po tym niełatwym temacie, który z pewnością obudzi jakieś dyskusje i na pewno ktoś mi coś napisze, ale powiem wam, że chyba zaczynam pomału, po tych wielu, wielu latach w sieci zaczynam dojrzewać jako twórca i dojrzewać do myśli, że mam prawo mieć własne zdanie i że ludzie mają prawo się ze mną nie zgadzać, bo jestem strasznie wrażliwa i zawsze mnie to mocno bodło, że ja coś myślę, ja w coś wierzę i ktoś na przykład na mnie krzyczy, ale pomału też dzięki terapii dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś na mnie krzyczy, to jest jego problem, a nie moja odpowiedzialność. No takie jest moje zdanie na temat dzieciaków w sieci. Po prostu uważam, że to nie jest dla nich miejsce. Możesz mieć inną opinię na ten temat, ale tak jak obiecałam, już stawiam tutaj kropkę i obiecałam, że teraz wyluzujemy, bo cały ten odcinek w zasadzie został zainspirowany. Ostatnio usłyszałam, że... odcinek został zainspirowany, to jest absolutnie niepoprawna forma, której ja zdecydowanie nadużywam. Nagrałam rolkę, może tak, zacznijmy z drugiej strony. Nagrałam rolkę w zeszłym tygodniu, w której trochę się podśmiechuję z tych wszystkich marketingowych guru, social media znawców, których obecnie jest od zarąbania na każdym kroku i ten pomysł na tę rolkę gdzieś zapalił we mnie impuls do nagrania tego odcinka. I powiem wam, że się naprawdę zastanawiam, czy wszyscy teraz sprzedają jakieś szkolenia i zarabiają setki tysięcy na hashtag własny biznes w internecie. Czy ja po prostu trafiłam do jakiejś innej czasoprzestrzeni. Ja się naprawdę zastanawiam, bo 70% wszystkich treści, które się mi wyświetlają właśnie w rolkach, to są różne propozycje różnych osób, które mówią mi, jak mi pomogą w biznesie. I żeby była jasność. Jeśli masz wiedzę i doświadczenie, jeśli masz dobry produkt, działaj, rób, sprzedawaj i zarabiaj tyle, ile sobie zamarzysz jeszcze z górką. Ale tu pojawia się problem, mój dysonans poznawczy, którym się chciałam z wami podzielić przy okazji tego odcinka, bo kiedy po raz 10 w ciągu 5 minut widzę w Reelsach kogoś, kto powie mi, jak zdobywać zasięgi, a daną rolkę obejrzało 50 osób i polubiło 3, to kurde... Ja nie chcę wyjść teraz na mądrale, co to się sadzi, bo ma duże konto na Instagramie. Zresztą warto tutaj zaznaczyć, że ja do tych swoich 100 tysięcy, które ludzie obiecują w miesiąc, dochodziłam przez 8 lat, więc jakkolwiek może nie mam stworzonej jakiejś specjalnej strategii, tak uważam, że to nie jest rzecz na miesiąc do osiągnięcia, czy nawet na pół roku, tylko trzeba się bardziej postarać albo mieć jakieś super szczęście. W każdym razie nie jest to taka wiedza, za którą płacisz i masz. Tam jest bardzo duża doza szczęścia. Nieważne. Więc chodzi mi o taki bardzo prosty logiczny, wydaje mi się, mechanizm. Jeśli mówisz, że coś umiesz, ale swoim działaniem i efektem tego działania w żaden sposób tego nie prezentujesz, to jak ja mam ci uwierzyć? I, no ale Iga, wiesz, szewc bez butów chodzi czasem. No okej. Ale jeżeli widzę źle nagraną, bardzo, ujmę to dyplomatycznie, surowo prezentującą się rolkę, w której pani mówi do uciapanego obiektywu, filmując siebie pod światło, że powie mi, jak zarabiać pieniądze w internecie, wystarczy, że w komentarzu napisze, teraz muszę wymyślić jakieś słowa, żeby tutaj nie odpalić instagramowych detektywów, jak napisze Brzeszczot na przykład, Jezu, Brzeszczot jak napisze w komentarzu, to ona mi powie, jak dojść do sukcesu na Instagramie, a z prawej strony widzę 3 polubienia. Ja wiem, że lajki to nie są wszystko, ale są jakimś wyznacznikiem tego, czy coś się klika, czy nie. Widzę 3 polubienia i 5 brzeszczotów w komentarzach. To ja naprawdę się zastanawiam, co te osoby, które o pomoc proszą, dostaną w odpowiedzi. Zresztą wydaje mi się, że tak na chłopski rozum zastanawiać się nie muszę, bo z dużym prawdopodobieństwem będzie to DM, wiadomość prywatna, z propozycją, nie wiem, analizy konta, konsultacji 1:1, czy szkolenia, oczywiście za kasę. I śmiem twierdzić, że pani od Brzeszczota, oczywiście mogę się mylić, ale podejrzewam, że pani od Brzeszczota nie powie tej osobie chcącej zarabiać te obiecane dziesiątki tysięcy w internecie nic odkrywczego. Oczywiście strzelam, może faktycznie szewc bez butów chodzi, ale takich prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie, takich fachur social mediowych, i przez specjalistów uważam osoby, które faktycznie swoimi darmowymi treściami, które są ich wizytówką, wizytówką ich treści płatnych, oraz sposobem ich podania mnie urzekły, zaskoczyły, faktycznie czegoś nauczyły, te osoby mogłabym policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. A codziennie, przeglądając rolki, widzę takich właśnie specjalistów, weźmy to w cudzysłów, chociaż znowu, to jest oczywiście jakieś moje domniemanie, tak? Ale zakładam, że z tej masy mogłabym wyłowić dosłownie kilka osób, które faktycznie znają się na rzeczy od podszewki. I wiecie, gdyby nawet było tak, że ta nasza pani od Brzeszczota sprzeda nam swoją usługę, która może nie jest to najlepszej jakości, ale na przykład w cenie do tej jakości adekwatnej, no i włoży w to całe swoje serce, to jeszcze jestem z tym okej. Okay. Każdy od czegoś zaczyna, tak? Każdy orze jak może. Ale moje małe internetowe oczko i mały, wścibski internetowy nosek w wielu przypadkach węszy w tych działaniach po prostu nabijanie ludzi w butelkę, dymanie na kasę. Bo po prostu tego jest za dużo, a jak jest czegoś za dużo i to wszystko ma jakąś taką byle jaką formę, to dla mnie to jest znak, że po prostu ludzie poczuli hajs i chcą ten hajs zrobić, nie przebierając w środkach. A szkoda, straszna szkoda. I na koniec temat rzeka, ale okroję go, pozwólcie, do tego naszego social mediowego poletka. Zresztą rzecz jest powiązana z tym działaniem różnych marketingowych znawców od zarabiania w internecie, czyli pokraczne użycie pieprzonej sztucznej inteligencji. I teraz mogę sobie nawrzucać różnych epitetów, ponieważ jest to rzecz nieożywiona, tak? I jasne. To jest super narzędzie. Zacznijmy od tego. To jest super narzędzie, które ma nam życie ułatwić i pracę przyspieszyć. Znaczy super i trochę niebezpieczne, ale tak jak mówiłam, to jest temat rzeka i można byłoby tutaj deliberować 2 dni. Ale tak weźmy tak po wierzchu ten temat, tak? Że to jest na chwilę obecną, to jest super narzędzie, które ma nam życie ułatwić i pracę przyspieszyć, ale na litość boską ćwiczmy trochę kreatywne szare komórki. Absolutnie mnie telepie, jak słyszę, że ChatGPT jest w stanie napisać ci to, tamto, siamto, sramto. Gdzie tam jest człowiek? Gdzie będzie człowiek za kilka lat w tym naszym internecie, skoro wszystko zaczyna być przez nasze, nie wiem, lenistwo, wygodnictwo, zwał jak zwał, AI generated. Come on! W gwoli ścisłości ChatGPT był przeze mnie ćwiczony na wszelkie możliwe sposoby, bo zwyczajnie jestem mocno zaintrygowana tym narzędziem i w ogóle całym zjawiskiem sztucznej inteligencji. Jakaś część mnie żyje już w czasach cyberpunka, tak? I stety, niestety, wszystkie jego sugestie na chwilę obecną są mega toporne. To znaczy w pierwszym momencie jesteś faktycznie, opowiadam to głównie osobom, które z tego nigdy nie korzystały, jesteś zaskoczony tym, że on ma odpowiedź na każde twoje pytanie i składa je w ładne zdania, że masz to takie poczucie rozmowy faktycznie z jakąś inteligentną jednostką, ale wciąż, w moim mniemaniu oczywiście, jest to pozbawione tego finezyjnego ludzkiego pierwiastka. I Oczywiście jego podpowiedzi mogą posłużyć za inspirację do tworzenia treści, ale kurczę, no jak przyglądam niektóre konta właśnie podczas scrollowania rolek, dokładnie tych samych osób niekiedy, które zapewniają mnie, jak to mi pomogą zrobić zasięgi, to śmiem twierdzić, że AI było użyte, tak, ale bynajmniej nie w ramach impulsu do dalszej kreatywnej pracy, tylko kopiuj i wklej. I właśnie przez to między innymi, to jest moja diagnoza, ten nasz internet obecny, te nasze media społecznościowe zaczynają się robić właśnie takie toporne, kanciaste, powtarzalne. Wszystko jest do siebie uderzająco podobne, pomimo tego naszego apetytu, żeby być kimś wyjątkowym, który wciąż rośnie. Wszyscy teraz chcemy być głównym bohaterem tej uniwersalnej historii. I mnie to wkurza, to znaczy nie wkurza mnie to, że chcemy być wyjątkowi i oryginalni, tylko wkurza mnie to, że to wszystko jest właśnie zaprzeczeniem tej oryginalności. I wkurza mnie to i intryguje jednocześnie, bo jestem ciekawa dalszego rozdziału tej historii, dalszych rozdziałów, mam nadzieję, że nie docieramy właśnie do końca. Czy coś w nas pęknie i zaczniemy tworzyć i myśleć samodzielnie, czy zastąpią nas roboty? Naprawdę jestem ciekawa. I będę to powtarzała jak mantrę w różnych kontekstach, ale fantastycznie jest wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za nas i za innych. I tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach, również w kwestii tego internetu. I fajnie byłoby mi wierzyć, że wybierzemy dobrze i mądrze, chociaż też śmiem twierdzić, że ciśnienie związane z zaspokojeniem algorytmu będzie już tylko większe i większe, bo sama obserwuję je u siebie samej, że po prostu tak jest. Wszyscy w tym momencie stanęliśmy do jakiegoś maratonu o to, kto będzie miał najwięcej wyświetleń. I powiem wam, że mnie to smuci. Smuci mnie to, że algorytm i robienie zasięgów stało się ważniejsze niż treść sama w sobie. Czego? Znowu wracamy do tematu mistrzów mediów społecznościowych, czego najlepszym przykładem są te wszystkie tipy i triki na zasięgi, na łatwe i szybkie rolki. Jak nagrać i co zrobić, i jak to podpisać i jakiego dźwięku użyć, żeby mieć duży zasięg. I później widzę setną dłoń nalewającą kawę do kubka z tekstem 5 błędów, które popełniasz na Instagramie. Więcej w opisie. Kurwa, przepraszam. Już sama taka rolka jest błędem w moim mniemaniu. A opis? Bo teraz zaraz ktoś powie, no ale może w opisie faktycznie jest coś mądrego? Nie! W opisie nie ma nic nowego i świeżego. Ja powiem wam, że czasem mam taką diaboliczną myśl, żeby zepsuć rynek i sprzedawać, weźmy to w cudzysłów, ludziom social mediowe rady za darmo. Ale tego nie zrobię, bo to nie jest moja działka, to po pierwsze, a po drugie kompletnie tego nie czuję. I to jest chyba w ogóle to, co mnie odróżnia od tych social media ninja, które mają po 1000 obserwatorów i są specjalistami w każdej dziedzinie, od tworzenia kontentu na IG, marketingu, od Facebooka i innych TikToków. Oj, po prostu moja irytacja chyba wynika z tego, że ja już bardzo sobie podeszwy wytarłam na tym Instagramie i w tych mediach społecznościowych i wiem, że to nie jest taki instant, żeby to działało latami, bo oczywiście można sobie zrobić jednorazowo virala, ale żeby rozłożyć to działanie na lata i żeby to było miarodajne i dawało ci radość i pieniądze przy okazji, bo oczywiście one też są ważne, ja nie będę zaprzeczać. Trzeba jednak czegoś więcej niż prostych trików na zwiększenie zasięgów. No dobra, teraz biorę chusteczkę, wycieram kąciki ust z jadu. Nie, ale tak na serio teraz, powtórzę myśl z samego początku. Weźcie to wszystko sobie w cudzysłów. Ja przede wszystkim, ja nie celuję w tej mojej krytyce w nikogo personalnie i mówię to z ręką na sercu. Niech mi język uschnie przy samych migdałkach, jeśli jest inaczej. Mówię tu, krytykuję pewne ogólne zjawiska, które mnie po prostu drażnią, ale to wcale nie oznacza, że są uniwersalnie złe. Po prostu mnie irytują. Po prostu to jest moja głowa, tak? Moje wartości, moje jakieś triggery, PMS w dużej mierze pewnie, bo naprawdę mam dzisiaj ochotę kogoś rozszarpać. Więc idę sobie teraz pokrzyczeć w poduszkę, a tymczasem życzę wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.